stwarza zagrożenie, że jednak konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego jest naruszana. Drugi tryb postępowania to jest kontrola podatkowa przedsiębiorców. Mamy tutaj prawo przedsiębiorców, a tam, gdzie nie uregulowano, to ordynację podatkową. No i trzecia to jest kontrola podatkowa przeprowadzana wyłącznie w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej. Więc to nie jest tak, jak zakładano, że podatnik, przedsiębiorca będzie miał ten jeden aparat i będzie znał zasady przeprowadzania kontroli, bo okazuje się, że jednak mogą być stosowane wobec niego trzy tryby. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani profesor za również znakomitą dyscyplinę czasową i poproszę pana profesora Aleksandra Wernera za zajęcie swojego stanowiska w anonsowanych sprawach.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo panie przewodniczący Arturze. No wiemy z jednej strony, że dyrekcja wyszła co prawda w połowie, ale byli bardzo innowacyjnymi doradcami, gdy działali w konsultingu i można powiedzieć, że ta innowacja również pojawiła się obecnie, jak przeszli na tą drugą stronę pracy w administracji, a więc pojawiły się rozwiązania, które z jednej strony są innowacyjne, ale trzeba mieć w tle ciągle to, co zostało na początku powiedziane. Luka VAT to nie jest tylko i wyłącznie przestępczość karuzelowa, to nie jest tylko i wyłącznie nadużycie prawa podatkowego w VAT-cie, ale luka VAT ma 6 źródeł. Popatrzmy teraz z drugiej strony na te instytucje, które zostały wprowadzone, a więc zgodnie z poleceniem Artura wskazać należy instrumentarium, które towarzyszy właśnie eliminacji tej luki VAT teoretycznie, tak jak powiedzieliśmy. 6 źródeł, a popatrzmy na te instrumenty. Więc po pierwsze jest mechanizm odwróconego obciążenia VAT-u, reverse charge. Po drugie jest JPK. Po trzecie jest doktryna nadużycia prawa, o której była dzisiaj mowa w kontekście podatków dochodowych, ale w VAT-cie również ona oparta była pierwotnie o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Potem została skodyfikowana, również znalazła się w ustawie o podatku od towarów i usług. Po czwarte pojawił się pakiet paliwowy, zapłata VAT na granicy w ciągu 5 dni i inne instrumenty, które związane były z tym pakietem. Wspomniana reforma administracji, po piąte pojawienie się KAS. Po szóste ograniczenie zwrotu VAT-u przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu podatnika. Po siódme rejestracja i wykreślanie podatników, czyli ten cały system związany z weryfikacją, czy mamy do czynienia z aktywnym lub nieaktywnym podatnikiem. Po ósme wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej w podatku od towarów i usług w określonych sytuacjach. Po dziewiąte elektronizacja, e-deklaracje i wszystkie te instrumenty, które wymuszają, żeby kontaktować się, wymuszają, tak? Zachęcają podatników póki co, żeby kontaktować się w formie elektronicznej. Po dziesiąte, dodatkowe zobowiązanie podatkowe, pojawienie się sankcji, która właśnie ustawie VAT na nowo odżyła, tak? Pierwotnie była przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, potem została usunięta, teraz na nowo została wprowadzona. Po jedenaste, STIR. Po dwunaste split payment, po trzynaste biała lista podatników, czyli to, co się teraz pojawia. Po czternaście kodeks karno-skarbowy, kodeks karny, czyli to, co wprowadzono w zakresie fałszerstwa faktur. Co z tego wynika, proszę państwa? Te wszystkie instrumenty, jak na nie popatrzymy, czy one mają służyć eliminacji luki VAT, tak? Czy one, zostało powiedziane na wstępie, że tylko 20% jest związanych z przestępczością VAT-owską. Pozostałe źródła luki VAT gdzie indziej leżą. Czy te instrumenty, te 14-15, można było jeszcze kilka dodać, na pewno pominąłem, one służą eliminacji właśnie luki VAT, czy tylko i wyłącznie są nastawione na przestępczość gospodarczą? To jest pierwsze pytanie. Popatrzmy, jakie są skutki tego wszystkiego. Z jednej strony pojawiła się większa odpowiedzialność podatkowa podatnika, tak? Odpowiedzialność solidarna się pojawiła, w związku z tym rozszerzamy odpowiedzialność podatkową. Często te instrumenty, które wykorzystujemy, one de facto przeczą idei podatku od towarów i usług, od wartości dodanej, tak? System reverse charge spowodował to, że podatek od wartości dodanej stał się de facto podatkiem jednofazowym, obrotowym w tym momencie. Nie rozszerzamy go, nie wiadomo dlaczego. Kolejnym skutkiem tych regulacji jest naruszenie swobody działalności gospodarczej. Na przykład split payment. Tak? Jestem instrumentem, który narusza swobodę działalności gospodarczej, ogranicza ją, ale też prawo własności w tym momencie. Tak? Przedsiębiorcy zostają pozbawieni własnych środków pieniężnych na rachunku, nie mają, mają ograniczony do niego dostęp. Więc mamy konstytucyjnie dwie wartości, które w tym momencie zostają ograniczone przez przepisy. Naruszenie autonomii informacyjnej. To, że mamy JPK, to, że mamy split payment, to, że mamy STIR, czyli te wszystkie nowe instrumenty o charakterze, bym tak nazwał, zbiorczo elektronicznym, powodują to, że administracja zbiera coraz więcej informacji na temat podatników. Takie czasy, można powiedzieć, tak? Ale czy to, czy generalnie rzecz biorąc, ja, nadużyciem by było powiedziane, że analogicznie jest jak walce z terroryzmem, walka z podatnikami, ale do tego to mniej więcej zmierza. Z jednej strony można powiedzieć, że to przy braku innych instrumentów byłby dobry kierunek, o czym powiem na końcu. Tym niemniej tutaj widać wyraźną objęcie nie tylko informacjami związanymi z przestępczością, ale szeroko pojętą prowadzeniem działalności gospodarczej. Każdy z instrumentów po stronie podatnika, większość, może dwa, trzy nie, ale większość tych instrumentów powoduje to, że rozrastają się liczba obowiązków pomocniczych, które muszą wykonywać podatnicy. Wiadomo, jest obowiązek materialny podstawowy zapłaty podatku, ale jemu towarzyszą, żeby wykonać ten podstawowy obowiązek, podatnik musi wykonać szereg określonych czynności. One się przekładają na czas. Już spadliśmy w liście paying tax and doing business na kilka miejsc, pewnie niedługo będziemy dalej spadać z tych miejsc, gdzie pierwotnie na początku, w pierwszej dekadzie tego wieku no, była wyraźna poprawa w tym zakresie, ale mówi się, że więcej czasu na to potrzeba, ale tak naprawdę nie więcej czasu, ale więcej pieniędzy. Ja też prowadzę działalność gospodarczą jako doradca podatkowy. Korzystam z obsługi księgowej z uwagi na to, że tak jest lepiej, profesjonalnie i wygodniej, bo nie można się znać też na wszystkim. Ale oczywiście jak pojawił się kolejne JPK, kolejne instrumenty, to automatycznie stawka wzrosła, nie wiem, tam 100 zł do 150, o 1/3. W przypadku dużych firm też te koszty związane z wypełnianiem tych obowiązków pomocniczych wzrastają. Koszty te również są po stronie administracji. I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym dalej mówić, generalnie rzecz biorąc, jakie są skutki. Miecz ma dwa ostrza w tym momencie, więc na to trzeba popatrzeć z tych dwóch ostrzy. Dominik Gajewski wspólnie ze mną zrobiliśmy raport w tym roku na forum w Krynicy, tak zbliżając się do końca, na temat tego, jak my wyglądamy w porównaniu do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w podatkach dochodowych, jak i podatkach obrotowych, podatkach pośrednich. Z jednej strony jesteśmy innowacyjni. Wprowadzamy dużo instrumentów. Najwięcej instrumentów wprowadziliśmy spośród tych wszystkich państw, zarówno w CIT-cie, jak i również w podatkach obrotowych. Ta paleta, ten wachlarz, jak widzimy, tych wszystkich instrumentów, jak przed chwilą powiedziałem, nie jest bez skutku. Tak? Z jednej strony możemy się pochwalić uszczelnianiem luki VAT, z drugiej strony powiedziałem, że ta luka VAT to nie tylko przestępczość i karuzele. To szersze pojęcie i tylko można powiedzieć mniejszość to są wpływy związane z tymi instrumentami, które wykorzystujemy. Stąd ja mam pomysł taki, rekomendację, żeby jednak wybrać z tego wachlarza te, które się sprawdziły. Jak jesteśmy tym poligonem doświadczalnym, to nie trzeba wszystkiego tutaj wykorzystywać i jak najwięcej wprowadzać i chwalić się tą innowacyjnością, ale przetestować, sprawdzić i generalnie rzecz biorąc zredukować te wszystkie instrumenty. W taki sposób właśnie, żeby ten system nie był kosztowny dla państwa i dla podatników, żeby ta nasza innowacyjność przejawiała się w tym, że jesteśmy podobni do Irlandii, do Wielkiej Brytanii, a nie jesteśmy tutaj wzorcem pod względem liczby, bo to może się okazać, że to nie jest dobry kierunek. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Również jesteśmy bardzo zobowiązani panu profesorowi za dotrzymanie dyscypliny czasowej. Teraz chciałbym poprosić pana profesora, a zarazem ministra Sebastiana Skuzę o zabranie głosu.
Dziękuję bardzo panie profesorze. Jestem niezmiernie zobowiązany za zaproszenie mnie do tak znamienitego zespołu panelistów. Nie jestem wprawdzie podatkowcem takim jak Państwo, moi koledzy z panelu, i koncentruję się głównie na finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego, takie najważniejsze zadanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i mogę powiedzieć, że uczelnie, jak Państwo wiecie, działają zarówno jako podatnik podatku VAT prowadzący działalność gospodarczą, jak również podmiot prawa publicznego realizujący zadania państwa. Ale może wracając do kwestii tego, o czym zaczął tutaj pan profesor moderujący panel, czy powinna ulec zmianie definicja luki? Moim zdaniem nie, i ta definicja, którą posługuje się Komisja Europejska, że są to dochody z VAT-u, takie można powiedzieć teoretyczne, odjąć dochody zebrane już budżetowo i to wszystko dzielone przez tą podstawę teoretyczną, jest definicją dobrą. Tutaj metodologia może się zmieniać co do tego szacowania tych dochodów teoretycznych, tak jak tutaj przedstawił pan profesor Andrzej Żońca. Niemniej jednak zauważyć należy, że w warunkach już porównywalnych metodologicznie ta luka w Polsce wyraźnie spadła. Według już jednej metodologii z 27% w 2013 roku do szacowanych przez Komisję Europejską 9% w 2018 roku. Te dane są jeszcze szacunkowe, nie było w momencie przygotowania raportu, Komisja nie dysponowała jeszcze ostatecznymi danymi za rok 2018, więc myślę, że progres jest zauważalny i z danych opublikowanych przez Komisję Europejską we wrześniu bieżącego roku wynika, że w 2017 roku właśnie Polska obok Malty i Cypru najbardziej sobie radziła z walką, jeżeli chodzi o lukę VAT. Niemniej jednak, czy jeszcze powinny tutaj podejmowane być jakieś działania? Jak najbardziej tak, gdyż nawet szacunkowo za ten 2018 rok, proszę Państwa, przy tych 9% luki VAT-owskiej to jest ponad 18 miliardów złotych. Proszę Państwa, na budżet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to jest mniej więcej kwota, no troszeczkę wyższa, porównywalna, ponad 20 miliardów złotych. Więc myślę, że jest tutaj jeszcze miejsce na uszczelnienie i pozyskanie dodatkowych dochodów. No mogę tutaj powiedzieć, większość z Państwa to przedstawiciele środowiska akademickiego, szacunkowo 10% podwyżki to, proszę Państwa, dla wszystkich pracowników uczelni, nie tylko akademickich, to z kosztami po stronie pracodawcy we wszystkich uczelniach, nie tylko nadzorowanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ale również to byłyby uczelnie artystyczne i uczelnie medyczne, i wojskowe, to około 1 300 000 000 złotych. Więc, proszę Państwa, skala jest tu jeszcze, myślę, że jest duże to wyzwanie, również dla nas, dla naukowców. Pojawiło tam się również pytanie, czy powinny być zmiany w samej konstrukcji VAT-u, czy może zastąpienia podatku VAT. No teoretycznie jest taka możliwość, no w Stanach Zjednoczonych nie mamy VAT-u, opieramy się na sales tax, który też jest podatkiem stanowym, ale myślę, że Unia Europejska, strefa euro, jednak tu myślę, że nie można by się spodziewać jakichś dużych zmian, jeżeli chodzi o samą kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług, która moim zdaniem jest koncepcją dobrą i to różnica pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym jak najbardziej myślę, że jest zasadna. I tutaj nie proponowałbym osobiście zmian w samym opodatkowaniu. Jest oczywiście zjawisko negatywne, zjawisko unikania opodatkowania, luka VAT-owska, ale myślę, że niemal przy każdym podatku jakaś luka występuje. Padały tutaj kwestie, co zrobić, żeby jeszcze osiągnąć lepsze efekty niż te, które do tej pory osiągnęliśmy. Pan profesor Żońca wskazał na restrykcyjne przepisy prawa, które są w Polsce jego zdaniem najbardziej restrykcyjne. Ja może nie odnosiłbym się do restrykcyjności tych przepisów, ale może warto by tutaj uzupełnić działania o pewne takie zapisy prawa miękkiego, tak zwanego soft law. Oczywiście ono musiałoby mieć podstawę w prawie powszechnie stosowanym, ale na przykład do czego zmierzam? Że na przykład prowadząc badania z panem doktorem Robertem Lizakiem natrafiliśmy na bardzo fajny instrument w Republice Czeskiej, a mianowicie lista złych dłużników. Lista, jeżeli ktoś zalega powyżej 500 tysięcy koron dłużej niż 3 miesiące, jest na liście złych dłużników, która jest powszechnie dostępna. Podobnym takim narzędziem jest, proszę Państwa, holenderski instrument tak zwanego warning letter, czyli organy administracji skarbowej przesyłają do podatnika jakby takie ostrzeżenie, że być może jego kontrahenci są, że tak powiem, częścią karuzeli VAT-owskiej. I wtedy de facto no, taki podatnik, proszę zobaczyć, że z jednej strony to może oddzielać i eliminować dobrych od złych podatników, ale również jeżeli ktoś jest uczciwym podatnikiem, to ma swego rodzaju takie ostrzeżenie, że taki list dostał. Holandia, proszę Państwa, jest jeszcze jednym przykładem zastosowania business intelligence w zwalczaniu karuzel podatkowych, a mianowicie powstała tam jednostka, która koncentruje się właśnie na przetwarzaniu informacji, tak zwanych big data, dotyczących właśnie możliwości nadużyć przez podatników VAT-u. To jest to jednostka Fiscal Information and Investigation Service. I ta jednostka, proszę Państwa, zatrudnia tylko 15 osób, a jej efekty działalności są, proszę Państwa, niebagatelne. Tu właśnie na poprzedniej konferencji z panem doktorem Robertem Lizakiem przygotowywaliśmy taki referat i takie wnioski de lege ferenda postawiliśmy i myślę, że cały czas są tutaj aktualne. Jeżeli chodzi o kwestię niedofinansowania skarbówki, to co mówiła pani profesor, to ja 15 lat pracowałem w Ministerstwie Finansów, no może nie bezpośrednio w pionie podatkowych, no myślę, że tu by się przydała do wykorzystania w praktyce taka zasada, która została wspomniana w filmie, w polskiej komedii Kariera Nikodemadyzmy. No ona akurat dotyczyła propozycji korupcyjnej, ale myślę, że budżetowo to właśnie byłoby dobre i ta jednostka holenderska właśnie by to potwierdzała. A ta zasada brzmiała tak. Nie bać się wydatków, jeżeli się chce mieć dochody. I myślę, że warto iść tą drogą. Ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego myślę, że warto inwestować i zajmować się kwestią business intelligence, jeżeli chodzi o walkę z luką VAT-owską. I tu myślę, nie do podważenia byłaby rola również agencji wykonawczych, takich jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zarówno w badaniach podstawowych, jak i w badaniach stosowanych, żeby, proszę Państwa, pozyskiwać granty na tematy związane z uszczelnianiem luki VAT-owskiej i nie tylko tej VAT-owskiej. I proszę Państwa, na zakończenie, no jakie miałbym marzenie, tutaj też nawiążę do słów pana profesora Andrzeja Żońcy, który podał przykład, że również luka VAT-owska powstaje od napiwków. Życzyłbym sobie, żeby ta luka VAT-owska była tylko takiej wielkości w Polsce. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panie profesorze i oddaję głos ostatniemu paneliście, co nie oznacza, że to zamyka panel, ale jest to ostatni panelista w tej turze interwencji, mianowicie panu dyrektorowi Wojciechowi Śliżowi. Proszę uprzejmie.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja przyznam, że jestem troszeczkę stremowany z racji tego, że tutaj wszystkie osoby posiadają tytuły naukowe co najmniej. Ja jestem tylko i wyłącznie praktykiem, więc być może też w pewien sposób będzie to tłumaczyło to, o czym będę opowiadał. Znaczy, nie chcę z Państwem rozmawiać o luce VAT-owskiej i dekompozycji, bo prawda jest taka, że każdy naukowiec na ten temat, który zajmuje się ekonomią, ekonometrią czy makroekonomią, może zbudować swoją teorię i może ją skutecznie obronić. Niewątpliwie luka VAT-owska jako istnieje, niewątpliwie jest to różnica między teoretycznym przychodem a przychodem faktycznym. Niewątpliwie można ją zdekomponować na określone czynniki i niewątpliwie adresowanie luki, czyli zamykanie luki w określonych obszarach wymaga innych narzędzi, innych środków i o tym mówić specjalnie nie chcę. Natomiast niewątpliwym jest też to, że istotnym elementem każdej luki VAT-owskiej jest no, ta przestrzeń tej luki szacowana na 20, 30 czy może nawet 40%, w której mamy do czynienia z wykorzystaniem mechanizmów podatku VAT do dokonywania oszustw podatkowych lub też unikania opodatkowania. Co do tego myślę, wszyscy się zgadzamy. I tutaj z tym trudno jest dyskutować. I prawdą jest oczywiście, że działania podejmowane przez ostatnie 4 lata to były działania w znacznej mierze ukierunkowane na stworzenie systemowych narzędzi, systemowych w sensie rozwiązań legislacyjnych i infrastrukturalnych, które miałyby właśnie w tym zakresie tą lukę ograniczyć. Ja naprawdę nie wiem, jaka ta luka była faktycznie. Mogę powiedzieć tylko i wyłącznie jako praktyk, że kilka lat temu, tak naprawdę kiedy kończyłem swoją przygodę z doradztwem, a rozpoczynałem pracę w administracji, miałem osobiste przekonanie tak naprawdę, że problem oszustw w VAT-cie jest na tyle istotny, że on jakby zagraża prowadzeniu normalnego biznesu. Bo ci z Państwa, którzy jakby głęboko znają mechanizmy funkcjonowania podatku VAT, a do tego jeszcze mechanizmy państwowe, jak on z tego typu problemy sobie radzi, zdają sobie sprawę z tego, że koniec końców tym, który jest najbardziej poszkodowany, był uczciwy przedsiębiorca, a na którym skupiały się wszystkie negatywne konsekwencje i działalności przestępców oczywiście, ale też trzeba uczciwie przyznać, że działalności też organów państwa, które szukały dochodów biznesowych tam, gdzie je może znaleźć. I to jest diagnoza. Tak, zajmowaliśmy się przede wszystkim oszustwami. Ja chciałbym Państwu powiedzieć troszeczkę o planie, bo tutaj pan doktor Werner wymienił jakby strasznie dużo działań, natomiast mogło to sprawiać wrażenie pewnego chaosu i nieuporządkowania. Natomiast każde z działań, które podejmowaliśmy w zakresie podatku VAT miało swój sens i myślę, że warto o tym planie przez duże P kilka słów powiedzieć. A czy podzieliliśmy sobie tak naprawdę, czyli popatrzyliśmy na podatek VAT jak na pewne równanie, na które się składa kilka elementów. Znaczy istotnym elementem tego równania oczywiście byli podatnicy, a to jest naturalne. Istotnym elementem tego równania były faktury. Istotnym elementem tego równania były towary i usługi. Istotnym elementem był sam VAT i bardzo istotnym elementem były także pieniądze, czyli płatność za towary i usługi wykonywane przez podatników. I gdyby się Państwo jakby, ja może przybliżę, bo nie będę wymagał jakby tej refleksji, patrząc jakby na te wszystkie elementy, od razu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że nie ma uniwersalnego sposobu czy też rozwiązania, w którym VAT można by było uszczelnić na tyle, żeby każdy z tych elementów został odpowiednio zaadresowany. Postanowiliśmy jakby tworzyć system narzędzi, które tylko i wyłącznie połączone w całość będą mogły dać efekt w postaci zwiększenia bezpieczeństwa przedsiębiorców, bo proszę mi wierzyć, że to był jeden z dwóch podstawowych, oprócz oczywiście dodatkowych dochodów budżetowych celi, które miał ten plan pomóc zrealizować. Jeśli chodzi o podatników, wprowadziliśmy bardzo szybko tak zwaną black listę podatników, czyli listę podatników wykreślonych z podatku VAT. Obecnie poszerzyliśmy jakby funkcjonalność tego rejestru, wprowadziliśmy white listę, czyli pełną listę podatników z ich historią i także numerem rachunku bankowego. Po co to zrobiliśmy? Dlatego, żeby przedsiębiorca tak naprawdę, a nie organy podatkowe, miał pewność co do tego, że podmiot, z którym współpracuje, jest podmiotem wiarygodnym. Czyli chodziło tak naprawdę i chodzi cały czas o uchronienie przed konsekwencjami wejścia w relację biznesową z podmiotem, który no, rzetelny nie jest. A dlaczego rachunki bankowe przy nowej white liście? Dlatego, żeby zapewnić pewność obrotu gospodarczego i wyeliminować z obrotu gospodarczego przestępstwo firmanstwa, czyli sytuację, w której ktoś podszywa się pod inny podmiot, podstawiając swój numer rachunku bankowego. Jeśli chodzi o monitorowanie faktur, rzeczywiście rozwinęliśmy raportowanie faktur w oparciu o schemat SAFT, nasz jednolity plik kontrolny. A jednakże, i tutaj szkoda, że nie ma pana profesora, bo myślę, że to wytłumaczenie mu się należy, całkowicie zmieniając jego charakter. Znaczy rozwiązanie, które było rzeczywiście uchwalone w poprzednim parlamencie, zakładało, że podatnicy będą gromadzili informacje o fakturach w określonym pliku elektronicznym, a to, co zmieniliśmy, to poprosiliśmy ich o udostępnianie tych informacji nie w trakcie kontroli, tylko tak naprawdę powszechnie i na bieżąco dla celów analitycznych Ministerstwa Finansów. No, różnica jest taka, że kontroli Krajowa Administracja Skarbowa w chwili obecnej nie może przeprowadzić ze 100 tysięcy rocznie, gdyby robiła tylko i wyłącznie to, a mamy ponad 2 miliony podatników. Skontrolować człowiek, czy też to 60 tysięcy osób, które pracuje w kasie, może, no nie wiem, jak się bardzo postara, kilkaset faktur, a my w plikach JPK dostaliśmy 17 miliardów faktur. To są jakby te liczby, które same jakby tłumaczą jakby konieczność stosowania niektórych rozwiązań. Jeżeli chodzi o towary i kontrolę nad towarami, rzeczywiście byliśmy świadomi, że istnieją towary bardziej wrażliwe i mniej wrażliwe na działania przestępcze i tam pojawił się pakiet paliwowy i pakiet SENT, czyli monitoring towarów. Zasadniczo ograniczył możliwość popełniania przestępstw w towarach wrażliwych. Jak Państwo wiecie, system SENT jest na tyle efektywny, że wykorzystywany jest w chwili obecnej także w obszarach pozapodatkowych. Jeżeli chodzi o VAT pod kontrolą, no to wprowadziliśmy split payment. Tak naprawdę wprowadzenie split paymentu przez nas było postrzegane tak naprawdę jak danie realnej alternatywy przedsiębiorcy, który ma wątpliwości do swojego kontrahenta, ale nie chciałby z powodu braku tej pewności rezygnować z tej relacji. Chcieliśmy dać podatnikowi coś innego niż tylko i wyłącznie rezygnację z takiej biznesowej relacji. I tu odnosząc się troszeczkę do tego, co mówił pan doktor Skuza, my myślimy o rozwiązaniu podobnym do rozwiązania holenderskiego, natomiast chcieliśmy tak naprawdę, żeby ten nasz list, który będziemy wysyłali do przedsiębiorcy, nie był tak naprawdę, nie skutkował tym, że ta relacja zostanie przerwana, tylko żeby przedsiębiorca miał jakąś opcję. Tą opcją potencjalnie będzie zapłata w split paymentie. A jeżeli chodzi o split payment i jego zastosowanie przy zwalczaniu przedsiębiorcy, tak naprawdę split payment zdecydowanie zwiększa ryzyko organizatora przestępstwa, że nie uda mu się odnieść sukcesu. Znaczy tak naprawdę wprowadzenie tego dobrowolnego mechanizmu, a to jest gra, która zmniejsza szanse na skuteczne dokonanie przestępstwa o 50%. Bo może się zdarzyć tak, że dany kontrahent zdecyduje się zapłacić w split paymencie i jeśli zapłaci, szans na przestępstwo nie ma. Ja przypominam, że standardowo taki podstawowy mechanizm przestępstwa w VAT-ie polega na tym, że ktoś komuś wystawia fakturę, ta faktura jest płacona razem z VAT-em, natomiast podmiot, który fakturę wystawił, tego VAT-u po prostu nie odprowadza, potem konsekwencje się przynoszą. I do tego jeszcze oczywiście mamy Krajową Administrację Skarbową i jej skuteczność lub nieskuteczność. Znaczy Państwo pozwolicie, że jej nie będę komentował. Moja osobista ocena jest taka, że idzie to rzeczywiście w bardzo dobrym kierunku. Także to był cały wachlarz działań, które no, miały sens, były zaplanowane jako działania wzajemnie ze sobą powiązane, bo nie wspominałem oczywiście o STIR-ze, czyli pilnowaniu pieniędzy, natomiast informacje z tych wszystkich systemów się wzajemnie przenikają, one są wzajemnie łączone i no, stanowią, wydaje mi się, dosyć trudną do pokonania sieć przez przestępców VAT-owskich. Ja chciałbym tylko, żeby Państwo jakby wiedzieli, że my nie mieliśmy specjalnie wyjścia, jeśli chodzi o podejmowanie lub nie podejmowanie tych działań, ponieważ przestępczość w VAT-ie co do zasady jest przestępczością międzynarodową, nienarodową. Znaczy nawet jeżeli to są jakby grupy polskie, to one też operują i poza Polską, i w Polsce. A wszystkie kraje dookoła nas się zaczęły zbroić, tak? Znaczy mieliśmy zbrojenie u sąsiadów w Czechach, na Słowacji, Litwa, Łotwa i Estonia już się uzbroiły. A troszkę byliśmy taką wyspą, która ze względu na to, że nie uczestniczyliśmy w tym wyścigu zbrojeń, była łatwym celem do zainstalowania się przez, no, no, przez grupy po prostu przestępcze. Tak? W tej chwili ten efekt, który osiągnęliśmy, doprowadziliśmy do tego, że nie jesteśmy tak naprawdę atrakcyjnym krajem do robienia tego typu biznesów. Ja tutaj pewnie powiem rzecz kontrowersyjną i zabawną, ale jedynym krajem, który rzeczywiście nie uczestniczy w wyścigu zbrojeń, jeśli chodzi o te działania antyoszustowe, to są Niemcy. Oni bardzo mocno wierzą w nieco inną mentalność tak naprawdę prowadzenia biznesu, która, no, która była zawsze charakterystyczna dla tego kraju. Natomiast myślę, że nie doceniają i nie zauważają troszeczkę zmian kulturowych i tego, że część biznesu, jakby, który tam się będzie rozwijał, będzie prowadzona jakby przez osoby no, bez tego jakby osadu mocnego kulturowego, protestanckiego itd., itd. Natomiast ja pewnie już przekroczyłem swój czas. Bo bardzo chętnie powiem też, że nie zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie tym aspektem. Znaczy dotykaliśmy też innych obszarów luki. Być może będzie do tego można wrócić. Ja powiem tylko i wyłącznie o rozpoczętych działaniach w celu uszczelniania tak naprawdę tej szarej strefy na styku biznesu i konsumenta, czyli kasy fiskalne online, nowy model. Ale także chciałbym bardzo mocno powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, którą mam nadzieję, że Państwo zauważyli. Znaczy, przez te ostatnie kilka lat my bardzo mocno docenialiśmy i doceniamy ten element behawioralny uszczelniania. Oczywiście no, trudno powiedzieć, że wyjątkowo dobrze zrealizowaliśmy postulat prostoty prawa, który podobno sprzyja i zachęca do płacenia podatków. Natomiast jeśli chodzi o ten aspekt behawioralny, pojawiły się jakby zupełnie nowe rzeczy. Znaczy pojawiły się ostrzeżenia Ministerstwa Finansów, a pojawiły się no, takie duże procesy konsultacji publicznych. Ja przypomnę tylko i wyłącznie wykonsultowanie i nakłonienie Krajowej Administracji Skarbowej i przedsiębiorców do pewnego konsensusu na temat bardzo istotnej kwestii w VAT-ie, jaką jest należyta staranność i rozumienie. A także nie koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na działaniach twardych, było bardzo dużo działań miękkich. Ja myślę, że na ten moment zakończę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za, jak mi się wydaje, pogłębiony obraz tych zmian, które mają miejsce w odniesieniu do podatku VAT. Chciałbym zwrócić uwagę na parę elementów, które były jakoś zaanonsowane, ale warto by je było nieco pewnie poszerzyć. I to jest na przykład takie zagadnienie, że jak mówimy o wyścigu zbrojeń tych VAT-owskich, to musimy powiedzieć, że mamy też do czynienia z takimi sygnałami, które są jakby lekko zadziwiające w tym kontekście, bo jeżeli my mówimy na przykład, że konsolidacja aparatu skarbowego w Polsce to jest ten element wyścigu zbrojeń, to może nas trochę zadziwiać program, który jest realizowany w Danii, czyli właściwie dekonsolidacji skonsolidowanego dotychczas aparatu skarbowego, bo tam jest plan realizowany do 2022 roku decentralizacji i dekonsolidacji aparatu skarbowego. Decentralizacja oznacza, że poszczególne departamenty i poszczególne służby są umieszczane poza Kopenhagą, w miastach, których nazw przeciętny Polak nie zna, typu na przykład Kolding. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście. A tam właśnie jedna z tych służb będzie ulokowana. A drugim elementem pewnie takiej układanki w odniesieniu do wyścigu zbrojeń było to, co się dzieje w Czechach, bo tam z kolei jest tak, że jak przypatrzymy się prawodawstwu temu materialnemu, to jest bardzo istotna zmiana, ona idzie w kierunku upowszechnienia odwróconego VAT-u, tak w skrócie mówiąc, ale gdy zobaczymy znowu na przykład struktury administracyjne, to one wcale nie uległy konsolidacji, tylko raczej tam wprowadzono elementy koordynacji na zasadzie umów pomiędzy organami odpowiedzialnymi za poszczególne służby i wprowadzono również specjalną służbę, taką spec-służbę, taką coś w rodzaju CBA albo CBS, jak to woli, podatkową, która się nazywa bardzo ładnie, tak spektakularnie, Daniowa Kobra. To jest kobra podatkowa, więc służba umundurowana, a służba uzbrojona po zęby, która no, ma jakąś wagę również pewnie behawioralną. Natomiast są trzy zagadnienia, albo nawet cztery, które, co do których chciałbym się w tym kontekstach, chciałbym, żebyście Państwo odnieśli się. Mianowicie to jest kwestia w zasadzie sprowadzająca się do optymalności. I wybierzcie, tak samo jak w poprzednim rozdaniu, a odnieście się do jakichkolwiek zagadnień, które ja tutaj postaram się zaanonsować. Mianowicie, czy powstały w wyniku zmian rozkład ciężaru administracyjnego, a pomiędzy zasadniczo organy skarbowe a podatników jest optymalny w Polsce, a dlatego, że jak my mówimy o różnorodnych środkach, to przecież trzeba pamiętać, że jakkolwiek my, zwłaszcza tutaj w szkole ekonomicznej, zawsze będziemy mówić prawdę, jak powiemy, nie ma jednego czynnika, który powoduje określoną zmianę, tylko to jest kwestia wieloczynnikowa, więc takie wielonarzędziowe podejście do sprawy jest bardzo dobre, samo z siebie, ale jest również kwestia substytucyjności środków. Czy na przykład duńskie rozwiązanie ujednolicenia stawki VAT a przypadkiem nie służy substytucji szeregu różnych takich rozwiązań, które my stosujemy, ale stosujemy jako konieczny substytut skądinąd złego rozwiązania tej wielopoziomowości opodatkowania VAT. Druga, która się wiąże z tym, no to jest kwestia, którą naukowcy nazywają krzywą Calabresiego, to znaczy czy te środki, które jest ich tak bardzo dużo, to czy przypadkiem nie osiągnęliśmy stanu, w którym owszem uzyskujemy jakieś efekty, ale właśnie zbyt dużym kosztem społecznym, bo koszt społeczny liczy się jako koszt funkcjonowania państwa plus koszt, który musi włożyć podatnik po to, żeby sprostać wyzwaniu podatkowemu i razem to dopiero tworzy koszt społeczny. Jak się to zawyża w stosunku do krańcowo ujętych przyrostu dochodów budżetowych, to oznacza w zasadzie niekorzystne zjawisko. I później oczywiście to, co pewnie jakoś wywołałem, to znaczy, czy struktury administracji podatkowej w Polsce są optymalne. I teraz jak oczywiście podejdziecie do tego zagadnienia, w sposób poproszę bardzo krótki, bo czasu już nie mamy tak dużo, jak mieliśmy na tą pierwszą rundę pytań, to co zrobić, by iść stosownie do waszego stanowiska, polepszyć, usprawnić, naprawić przyjęte rozwiązania. Będę bardzo wdzięczny za ustosunkowanie się do tej sprawy i pewnie poproszę, a zresztą o czym uprzedzałem, pana dyrektora Śliża o podejście do tych pytań jako osobę pierwszą, i będziemy po prostu teraz od końca szli. Bardzo dziękuję. Jeżeli ja oczywiście niczego nie pomylę w tej kolejności.
Dobrze, ja mam nadzieję, że zapamiętałem wszystkie pytania, znaczy, a na pewno nie tak, że będę prosił o...
Rozkład ciężaru podatkowego, optymalność tych narzędzi, czy ich nie jest za dużo i czy po prostu nie należałoby po prostu uprościć pewnie systemu podatkowego, czy optymalne są struktury administracji i co zrobić, co działać.
Dobrze, to pierwsze, proszę mi wierzyć, doskonale zapamiętałem, dlatego że to jest jakby jedna z rzeczy, które mnie jakby istotnie zajmuje zarówno na etapie koncepcyjnym, jak i wdrożeniowym. Znaczy, czy nie było za dużo tych obciążeń nałożonych na przedsiębiorców w ostatnim czasie? Tak, na pewno było za dużo, natomiast było bardzo dużo zaległości. Tak? Mieliśmy też, no to trzeba jakby jasno powiedzieć, dosyć dobry okres, jeśli chodzi o czynniki polityczne, bo była wola polityczna, żeby te pewne reformy przeprowadzać. One powinny być zdecydowanie rozłożone na dłuższy czas i ja jestem jakby tego zupełnie świadom. Natomiast szczęśliwie możemy powiedzieć, że po tych trzech ostatnich latach mamy postawione tak naprawdę wszystkie systemowe narzędzia, które należało postawić i być może dzięki wykorzystaniu, że tak powiem, okresu dobrej koniunktury nie spowodowało to tak naprawdę jakichś istotnych zaburzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Czy te nowe rozwiązania kosztują tak naprawdę czas i zasoby, to ja postawię tutaj pewnie tezę dosyć kontrowersyjną, bo ja powiem, że być może trzeba było zainwestować, natomiast każde z tych rozwiązań odpłaci nam po trzykroć, po czterokroć w niedalekiej przyszłości w zmniejszeniu obciążeń i kosztów, tak? A generalnie, jeśli chodzi, dając przykłady, JPK, wykorzystujemy wysyłany JPK do tego, żeby nie wysyłać drugi raz deklaracji. Połączymy te dwie rzeczy obie i będzie łatwiej. Znaczy zwiększenie pewności prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwienie jakby udostępnienia informacji, którą posiada administracja skarbowa przedsiębiorcom w sposób automatyczny, na przykład jak dane z white listy, no powoduje, że ja zyskuję bezpieczeństwo poprzez czyste ćwiczenie informatyczne. Prawda jest taka, że większość obowiązków, które wprowadzaliśmy, lub też jakby obciążeń, które wprowadzaliśmy w związku z przeprowadzeniem tych działań, są to rzeczy jakby jednorazowe, zwykle dotyczą rzeczywiście informatyki, a niektórzy nawet uważają, że działamy w zmowie z informatykami jako Ministerstwo Finansów, bo dostarczamy im pracy. Nie, po prostu żyjemy w świecie, gdzie tak naprawdę działalność gospodarcza i prowadzenie będzie się coraz bardziej informatyzowało i musimy się z tym pogodzić. Od tego nie ma absolutnie odwrotu. Także pewnie było za dużo, natomiast mówię, to wszystko z istotną korzyścią w przyszłości dla podatnika. Co do efektywności i konsolidacji administracji skarbowej, znaczy, ona może być różnie rozumiana. Ten przykład, który pan dał, to było przenoszenie jakby istotnych funkcji administracji poza jakieś centra czy stolice i tak dalej. U nas to się dzieje jakby w sposób naturalny, to nie zostało zaburzone, nie wiem, takie serce informatyczne i analityczne Ministerstwa Finansów bije we Wrocławiu, tak? Inne centrum analityczne, które zajmuje się statystykami, bije w Szczecinie. Więc tego typu, patrząc jakby na konsolidację tego typu, to myślę, że ona jakby tutaj nie nastąpiła i rzeczywiście te ośrodki są lokowane tam, gdzie są kompetencje i zasoby. Natomiast mówiąc o konsolidacji, ja trochę mam na myśli jakby ten problem, z którym się mierzymy. Znaczy, żyjemy w świecie cyfrowym, administracja otrzymuje niezmierzonej ilości informacji i musi się sobie z nimi radzić. Prawda jest taka, że ten człowiek, który znajduje się w Urzędzie Skarbowym, nie chcę jakby użyć jakiegoś niewłaściwego określenia, ale też ma jakby określone predyspozycje, których jakby nie zmienimy pstryknięciem, a nowym przepisem. Więc tak naprawdę ta konsolidacja zasadniczo polega na tym i oczywiście w tym zakresie jeszcze wiele trzeba zrobić, żeby ten etap scentralizowany, analityczny wykonywany był na możliwie wysokim poziomie i żeby tak naprawdę do tych pracowników urzędów skarbowych gdzieś w terenie docierały po prostu polecenia, które oni są w stanie wykonać. I wiele w tym zakresie zostało już zrobione, ale proszę mi wierzyć, że tam rzeczywiście jest wiele do zrobienia. Także to tyle, jeśli chodzi o konsolidację. Nie wiem, czy było tam jeszcze trzecie pytanie, ale to może ja wrócę do...
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Poproszę teraz pana profesora Wernera.
Rozkład ciężaru podatkowego administracyjnego. Ja dużo mówiłem na ten temat w swoim wystąpieniu, że ten rozkład jest asymetryczny w pewnym zakresie, przynajmniej w odczuciu podatników, może tak nie jest. Natomiast powiem tak, jak wprowadzono fiskalizację i kasy fiskalne, no to pojawiła się odliczenie, ulga podatkowa w zakresie kosztów, które są związane z zakupem kas fiskalnych. Jak wprowadza się kolejne instrumenty z tych 14-15, które wymieniłem, to im nie towarzyszy tak naprawdę finansowanie z budżetu państwa. I teraz należy się zastanowić, czy ten rozkład ciężaru, tak jak teraz obserwujemy, jest w większości przypadków jednak położony na barki podatników. Czy nie można było się zachować tak, jak zachowano się w momencie, kiedy wprowadzono kasy fiskalne, że państwo w celu wykonania obowiązku zapłaty tego podatku i dokumentacji z tym związanych dało ulgę podatkową, to teraz nie powinno tutaj jakiegoś ułatwienia nawet informatycznego w postaci jakiegoś programu dla biura wprowadzić. Tak naprawdę to wszystko to jest związane, jest nie tylko, cała luka VAT jest związana nie tylko z przestępczością, karuzelami, ale tą mentalnością i moralnością podatkową. Więc tak się zastanawiam, czy ten rozkład ciężaru w zakresie eliminacji luki w tym zakresie jest w ogóle jakoś do zarządzania, żeby ten element tutaj zlikwidować. Obserwuje się tą konkurencję podatkową, o której dużo mówiono na poprzednim panelu. W VAT-cie ona też w jakiś sposób się ostatnio pojawia w zakresie w wyniku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Okazuje się, że VAT też może być tym instrumentem konkurencji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. I należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy system de facto, który ma dużo obowiązków, który jest sankcyjny, który ogranicza prowadzenie działalności gospodarczej, jest systemem atrakcyjnym dla podatników, tak? Czy jest tym systemem przyjaznym i czy to, w którą stronę my idziemy, to jest dobre rozwiązanie. Stąd uważam, że ten rozkład z punktu widzenia podatników, bo oni, w ich imieniu mogę się tutaj wypowiedzieć, w ich odczuciu jest nieadekwatny, to jest jedno, a drugie, że jest w sposób istotny obciąża ich działalność gospodarczą, panie przewodniczący.
Bardzo dziękuję i poproszę o głos pana ministra Sebastiana Skuzę.
Dziękuję bardzo. Ja może odniosę się do tego drugiego pytania dotyczącego kosztów, czy ten koszt już nie przekroczył spodziewanych korzyści i jaki jest koszt społeczny. No tu pytanie myślę jest takie zależnie kto udziela odpowiedzi. Myślę, że podatnik co do zasady zawsze będzie większym liberałem. Tu mi na myśl przychodzi taka kiedyś dyskusja akademicka ze studentami, że jeżeli chodziło o stronę dochodową, jakie powinny być podatki? No oczywiście jak najniższe, jak najprostsze, składki na ZUS jak najniższe, no ale z drugiej strony było pytanie takie, a co państwo powinno zapewniać? No maksymalnie wszystko, mieszkanie, dopłaty do mieszkań, kredytów, studia za darmo, wysokie stypendia i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że kwota, którą tu wymieniłem, szacowana luki na 2018 jest jest kwotą znaczną i tak patrząc z takiego punktu, troszeczkę dając przełożenie na mikroekonomię, że taka krańcowa użyteczność inwestycji w odzyskiwaniu tej kwoty, to jeszcze, że tak powiem, jest opłacalna. No, kwota 18 miliardów, to myślę, że jest to kwestia dwukrotności wynagrodzeń w służbie cywilnej. Już nie mówię o podwyżkach, jeżeli chodzi o kwestie podwyżek na uczelniach, ale to jest, myślę, kwota, nad którą jeszcze warto, że tak powiem, doinwestować i zasada, którą powiedziałem, nie bać się wydatków, jeżeli chce się mieć dochody, tu jak najbardziej by obowiązywała. Ale myślę, że nawet ten koszt społeczny i to takie nastawienie, że do państwa, myślę, że dałoby się, że tak powiem, jakoś łagodzić i zminimalizować krytykę właściwą redystrybucją tych środków. To nie tylko kwestia odzyskiwania i aparatu, no można powiedzieć, jak tutaj mówił pan profesor Rządza, takiego troszeczkę ucisku, ale również kwestia właściwej redystrybucji odzyskanych środków i na przykład oddania tego również w cudzysłowie w kwestii podejścia do przedsiębiorców, na przykład stawki CIT-u, PIT-u czy jakichś ulg proinwestycyjnych, mogłaby zmienić nastawienie podatników. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i na koniec poproszę panią profesor Glumińską-Pawlic.
Ja jeszcze ad vocem informacja dla pana dyrektora, bo tak mówił, że tutaj utytułowani. Otóż zaczyna się i kończy kariera na tytułach, bo tytułem jest magister i profesor, reszta to są stopnie naukowe, także proszę się tutaj nie krygować. Proszę państwa, ja przede wszystkim odniosę się do kosztów społecznych. Uważam, że brakuje nam jako podatnikom, jako doradcom podatkowym pewności prawa. To jest taki hamulec, który wstrzymuje przed nowymi inwestycjami. My dzisiaj obserwujemy na przykład, że ulgi innowacyjne, z których mogą korzystać podatnicy, są prawie w ogóle niewykorzystywane, dlatego że boją się ci, którzy mają kapitał, zainwestować go w Polsce, bo nie wiemy, co będzie dalej. I władza powinna przede wszystkim na to zwracać uwagę, żeby przedstawić polskiemu podatnikowi ten horyzont czasowy, jakie zmiany w nadchodzącym czasie będą miały miejsce, żebym była w stanie podjąć właściwą decyzję o charakterze gospodarczym, która dotyczy mnie, moich pieniędzy, mojej przyszłości, ewentualnie przyszłości bliskich mi osób. Nie powinno być tak, jak mamy w podatku dochodowym od osób fizycznych, że w ubiegłym roku w sierpniu był tekst urzędowy ujednolicony i od tego czasu 26 nowelizacji. To naprawdę mało kto...
Trwacie tylko 11 głowy.
No właśnie tylko. No. Więc mało kto jest w stanie się połapać. I w związku z tym myślę, że od tego powinien aparat skarbowy, ten od samej góry, planujący ewentualnie jakieś zmiany, zacząć, żeby jednak umacniać tę świadomość podatkową polskiego podatnika. Odnosząc się z kolei do tej propozycji ujednolicenia stawki w VAT-ie, no niestety my mamy za dużą rozpiętość. W związku z powyższym uderzyłoby to w nas wszystkich, biorąc pod uwagę ceny towarów i usług, więc taka radykalna zmiana, proszę zobaczyć, że no, wprowadzano nową matrycę w VAT-ie i ona już wywołała ogromne wątpliwości i perturbacje, zaczynając od ciasteczek, prawda? Kawa ze śmietanką albo bez. I też proszę państwa, bym nie demonizowała tej kwoty, bo w procentach to my jesteśmy w stanie, ja nie mówię o 40, ale jesteśmy w stanie porównywać się na przykład z innymi, prawda, że bo w Niemczech, bo we Francji i tak dalej, to jest